Koniec polskie prawo do szuflady. Wszystko rzeczywiście się zgadza. To nie, młodzi ludzie mogli przewidzieć, a ci poważni politycy nie mogli. Jeszcze tylko słówka propos wypowiedzi posła Opuszańskiego, który to właśnie powiedział o tym, że na dobrą sprawę trudno powiedzieć, o co chodzi tak na dobrą sprawę. No i rzeczywiście to chciałem to zobrazować i ten artykuł jeszcze raz przeczytać. Artykuł 3, 175 mówi, że Rada Ministrów może ustanowić prokuraturę europejską, może ona ścigać, wnosić oskarżenia wobec osób, które popełniły poważne przestępstwa dotyczące kilku państw członkowskich oraz przestępstwa na szkodę interesów finansowych Unii. No nie wiem, ja prawnikiem nie jestem, co prawda, ale na mój chłopski zdrowy rozum to pozostawia tak olbrzymie pole manewru i interpretacji i nadinterpretacji, że rzeczywiście kto ma wiedzieć, o co w tym chodzi? No nie wiem, chyba tylko powyżej 30 wtajemniczenia, naprawdę.
Znaczy tutaj, żeby to wyjaśnić, prawo karne wszystkich krajów cywilizowanych, a przynajmniej świata zachodniego, ma taką cechę, że musi być najpierw przepis prawny zdefiniowany wyraźnie, co jest przestępstwem, a co nie, i zakazuje się rozszerzającej wykładni przepisów prawa karnego, żeby nie było dowolnego jego stosowania. Co to znaczy przestępstwo bez interesów krajów członkowskich Unii Europejskiej? Przecież pojęcie interes kraju członkowskiego czy grupy krajów członkowskich jest pojęciem z gumy, a poprzez to można interpretować jako przestępstwo cały szereg postulatów, które będą na przykład wystąpieniami tak zwanych prawnik powie delega ferenda o zmianę prawa. Tak jak za PRL-u było. Komuś się nie podobało, że się chce zmienić jakiś tam zapis w Konstytucji, od razu
działalność
antypaństwowa i kryminał.
No to będzie podobnie jak po prostu za czasów komuny. Można było mówić wszystko pod warunkiem, że nie krytykowało się ustroju socjalistycznego. Teraz niedługo może nas to samo czekać, że możemy mówić wszystko, jakieś bzdurne tematy, natomiast nie będziemy mogli krytykować Unii Europejskiej, bo może ktoś to uzna za, cytuję, poważne przestępstwo dotyczące kilku państw członkowskich oraz przestępstwo na szkodę interesów Unii.
A więc korzystajmy z tej okazji i mówmy jeszcze. Rozmawiajmy.
Będziemy ojcze mówili i potem, w razie czego pamiętamy, dla kogo będziemy siedzieć. Ale oby do tego nie doszło, to trzeba wcześniej po rozum chodzić.
Tak. Kolejny telefon odbieramy. Może tak kilka telefonów i potem odpowiedzi panów, gości naszych. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Teraz i zawsze możemy troszeczkę głośniej, bo bardzo słabo słychać.
Witam serdecznie wszystkich w studio, witam słuchaczy Radio Maria.
Witamy, ale jeszcze głośniej, proszę pana, bo nie wiem, czy pan...
Jeszcze głośniej.
Z daleka pan dzwoni?
Dobrze, ja dzwonię z Kanady, moja jest to Zbyszek Łabęcki z Portalu Ojczyzny.
To dlatego może.
Witam pana Jana w szczególności.
Bardzo pięknie.
I mam taki problem, który zresztą dyskutujemy tutaj u nas również bardzo często. Sprawa referendum w sprawie nowego tej ichniej, a no...
Projektu Konstytucji.
Projektu Konstytucji. Oczywiście większość jest za referendum, większość uważa, że powinniśmy to odrzucić. To jest wszystko ładnie i pięknie, ale ja pytam z punktu widzenia praktycznego. Jedno referendum przegraliśmy. Dzięki dwóm czynnikom głównie, to znaczy olbrzymiej machinie propagandowej, prawda, która wmawiała nam wszystkim głupoty, no i dzięki pomocy powiedzmy, no nawet i niektórych ludzi z kościoła, autorytetów powiedzmy, tak, to którzy opowiedzieli się za Unią. W tej chwili sytuacja wcale się nie zmieniła i jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego referendum, to zdaje się, że jesteśmy znowu przegrani. Na przegranej, bo co się zmienia? Walą w nas dalej propagandą, taką samą i walną jeszcze mocniej przed samym referendum. Jeżeli Unia pisze tam, no powiedzmy, jakieś zdanie na temat wartości chrześcijańskich w Konstytucji, to dużo osób to zadowoli i przejdą z pozycji, powiedzmy, przeciwnej na jeszcze bardziej prounijną również. Więc to jest bardzo praktyczne pytanie. Ja to szczególnie do pana Jana bym skierował jako do posła, który zna dobrze te praktyczne strony zagadnienia. Z drugiej strony oczywiście referendum, gdybyśmy je wygrali, to jest doskonała jedna z najlepszych metod, aby właściwie przyczepić się do całej Unii, do całego tego systemu. Jeżeli byśmy odrzucili to referendum, jest droga do odrzucenia właściwie całej umowy z Unią, albo przynajmniej do kompletnej rewizji tej umowy na jakąś bardziej korzystniejszą dla nas, prawda? To tyle, dziękuję bardzo, pozdrawiam jeszcze raz wszystkich, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo panu, szczęść Boże, pozdrawiam również. I jeszcze może jeden telefon do kompletu, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Mamy jest Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
To raz jest zawsze, słuchamy.
Witam gości zgromadzonych w studio Bożena z Niemiec. Ja chciałam w ogóle powiedzieć o takiej sprawie. Wiadomo, że Joschka Fischer szykuje się na przyszłego prezydenta Unii Europejskiej. No i być może panowie będący w studio widzieli w ogóle w telewizji spotkanie naszego ministra, w cudzysłowie naszego ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza z panem Joschkiem Fischerem 12 września w białowieskiej leśniczówce przy płonącym kominku i nie bez powodu też rzut kamery na ścianę, gdzie istniał po prostu portret Anny Lind, minister spraw zagranicznych Szwecji, przypomnę wielkiej zwolenniczki euro, która została zamordowana. I chciałam powiedzieć, że właśnie tam zostało między innymi zacytować pytanie przez dziennikarza dostosowane do właśnie pana Joschki Fischera. Dziennikarz spytał się w ten sposób. Jak pan patrzy jako niemiecki polityk na polskie stanowisko w sprawie projektu Konstytucji Europejskiej, który zdaniem polskiej strony trochę upośledza nasze prawa w porównaniu z traktatem nicejskim? No i oczywiście, co odpowiada pan Joschka Fischer, tutaj cytuję. Nie chciałbym teraz prowadzić negocjacji. Wszyscy mamy nasze narodowe interesy i musimy ich bronić. W interesie wszystkich stron jest Unia sprawna, potrafiąca działać jako rząd, jako Republika Federalna Niemiec. Podeszliśmy do tego bardzo poważnie. Będziemy mieli Europę 25 państw, ale aby to mogło funkcjonować, jest nam potrzebna nowa podstawa instytucjonalna. Jak to będzie funkcjonować w szczegółach, nie chciałbym teraz w telewizji o tym mówić. Jeszcze wiele rozmów trzeba będzie prowadzić ze zamkniętymi drzwiami. Widać stąd wyraźnie, jak przewija ta nutka wielkości w ogóle Niemiec i wiadomo, że Niemcy często się spotyka w ogóle, że Unię Europejską ze względu na ratyfikację przez Polskę, między Polską a innymi państwami układów dwustronnych, często się spotyka z nazwą, że Unię Europejską nazywa się nieformalnym klubem. I wiadomo, że Niemcy używają tego klubu do kolejnej próby opanowania Europy. Natomiast rola Francji jest taka, że ma ona zagwarantować ateizm w Unii Europejskiej. I po prostu bardzo znamiennym z kolei mową o tym, że rolę dominującą w ogóle się marzy w ogóle o dominacji w Unii Europejskiej Niemcom i być może dawne historyczne w ogóle zrealizowanie swoich planów obrazuje w ogóle cytat z Deutsche Zeitung 2 listopada 2001 roku. Chciałabym tu też słuchaczom zacytować. Kiedy Niemcy znajdujący się w samym środku kontynentu, olbrzym porusza się, wywołuje to nerwowe reakcje jego sąsiadów. Nie wyjście, a jest nim droga przez Brukselę. Wywierać wpływ, nie zachowując się arogancko i nie prowokując tworzenia się przeciwnych koalicji. Jest na dłuższą metę możliwe tylko dzięki integracji. Koniec cytatu. No jedyną taką kulą u nogi jest to, że demaskuje po prostu te plany bardzo niecierpliwa pani Erika Steinbach, ale kto wie, czy ona też nie ma specjalnej roli w tym, żeby akurat tematy te rozdmuchiwać. W każdym razie mnie na przykład jako Polkę bardzo denerwują takie wystąpienia w telewizji pana Włodzimierza Cimoszewicza, który bezczelnie urządza aukcję pióra, którym podpisano traktat akcesyjny konstytucyjny w Grecji z Unią Europejską, podpisany między innymi przez pana Millera i Cimoszewicza, i który nawołuje podmioty nie tylko z Polski, ale i z zagranicy do wzięcia udziału w tej aukcji. I bezczelnie potrafię powiedzieć, że dochód przeznaczony z tej aukcji właśnie ze sprzedaży tego pióra, bardzo ważnego elementu, dla mnie to jest w ogóle zdrada Polski, ten dzień, w którym to zostało podpisane tym piórem, przeznaczony na rozwój biblioteki, chyba o ile pamięć mnie nie myli w Wilnie. Jest to dla mnie w ogóle karygodne, żeby się tak naigrywać z Polaków. Nie wiem, jak to inni telewidzowie odbierają. Dla mnie to był jak gdyby policzek w twarz. A poza tym w ogóle taką troszeczkę dziwną sprawą, ostatnio na pewno panowie też się spotkali, ze szczytem państw azjatyckich. Nie doszło to tylko do współpracy gospodarczej i podpisania w tej kwestii różnych porozumień, ale też i na innych płaszczyznach. I co było skomentowane w dzienniku, że jest to tworzone jak gdyby takie na wzór Unii Europejskiej. Z jednej strony troszeczkę mi to ucieszyło, bo panowie ci jaśnie oświeceni z Unii Europejskiej może się trochę zastanowią nad tym, co robią, ponieważ inne państwa, właśnie tutaj mowa o tych azjatyckich, również się nie chcą być w jakiś sposób upośledzone i organizują się. I to by było na tyle. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję pani Bożeno. Szczęść Boże. I prosimy o komentarz naszych gości.
Dziękuję bardzo. Więc tak, jeśli chodzi o tą sprawę roli Niemiec, roli Francji, przymiarek do tego, kto będzie prezydentem, kto nie będzie, myśmy mówili o tym między innymi w tej pierwszej części naszego spotkania, które było transmitowane i przez radio, i przez telewizję Provam. Tam jeden z naszych rozmówców, pan Marek z Bawarii, zwrócił właśnie uwagę na swój artykuł, który kiedyś pisał w naszym dzienniku, a Europa bardziej federalna czy bardziej niemiecka. Jego diagnoza, człowieka, który Niemcy zna z bliska i rozumie, jak Niemcy wykorzystują Unię Europejską do realizacji swoich interesów, jest taka: pod przykrywką federalizmu realizuje się de facto interes niemiecki, uważajcie Polacy. Nie lekceważąc w najmniejszym stopniu niebezpieczeństwa niemieckiego, co więcej raczej podkreślając, muszę powiedzieć, że ja patrzę na to z jakby trochę innego, inny akcent diagnostyczny kładę. Bo wydaje mi się, że różne międzynarodowe siły, które nakręcają procesy globalizacji, które nakręcają procesy budowania Unii Europejskiej, wykorzystują dynamikę Niemiec jako narodu i państwa do nakręcenia procesów budowania Unii Europejskiej, która zniszczy struktury narodowe, państwowe w Europie, a na koniec zapłacą sami Niemcy. W tej chwili wykorzystuje się ich jako pewną siłę pociągową. To prawda, że wypowiedzi pani Erichy Steinbach i całego szeregu jej kolegów, wizyty w parlamencie polskim, w niektórych tych fragmentach rozmów, czy byłem świadkiem, czy brałem udział, są jakąś ogromną przestrogą, no ale jeżeli tutaj rozmawialiśmy chyba, panie redaktorze, wcześniej o jakiejś sytuacji, gdzie zabrał głos przedstawiciel Polonii niemieckiej, informował bodaj w redakcji Rzeczpospolitej, że przecież jest ogromna ilość wniosków niemieckich, reindykacyjnych pod adresem Polaków wymierzonych.
Specjalna spółka tak, się pojawiła.
Zaraz jeden z tak zwanych polskich polityków kontrował: kogo pan tu reprezentuje? Przecież pan przyjechał z Niemiec, to powinien tu chwalić Unię Europejską, a nie pochwalać, a nie stwarzać przestrogi. I druga rzecz, sprawa, którą podniósł pan Zbyszek, mianowicie to prawda, że mamy i będziemy mieli do czynienia z machiną propagandową, z tym, że w sprawie traktatu o konstytucji dla Europy ta machina będzie miała o wiele trudniejsze zadanie. W międzyczasie ujawnił się także na płaszczyźnie gospodarczej, realne ciężary, co, do których myśmy przestrzegali zawczasu, ale nie chciano słuchać. No to teraz będzie to bardzo bolało, ale będą ludzie przeglądać na oczy. Po drugie, nie sądzę, że będą na pewno próby, ale nie sądzę, że można tym razem było skutecznie użyć autorytet Kościoła. Przy czym, jeśli chodzi o autorytet Kościoła, to jedno bardzo istotne, tu wyjaśniam tylko to, co należy do katechizmu w istocie, kiedy Kościół zabiera głos w sprawach wiary i moralności z wysokości swojego urzędu nauczycielskiego, jesteśmy Kościołowi powinni bezwzględne posłuszeństwo wierzy. Jesteśmy powinni także pewną dyscyplinę i posłuszeństwo w sprawach porządku kościelnego. Natomiast tam, gdzie Kościół wypowiada się na przykład w sprawach politycznych, może to robić, często to robi, wypowiedzi Kościoła nie wiążą nas w sumieniu. Nigdy nie było żadnych w tym kierunku idących sugestii ze strony urzędu nauczycielskiego, żeby tu było jakieś związanie sumienia. Co do referendum. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że referendum można wygrać i można przegrać. Ale czy istnieje jakakolwiek inna droga do obrony postulatu niepodległości Polski, suwerenności polskiego państwa? Przecież na tych panów Millerów, Cimoszewiczów, panie Hitner, panów Kwaśniewski i tak dalej, któryśmy tu już wymieniali, też nie można liczyć. Oni zaprzeczają swoim konstytucyjnym obowiązkom. Nie wykonują tych obowiązków, wręcz przeciwnie, realizują podporządkowanie państwa polskiego z połamaniem konstytucji. Oni piszą w tej chwili samodzielnie, piszą na siebie treści aktów oskarżenia przyszłych przed Trybunał Stanu. Natomiast w naszych rękach pozostaje co? Pozostaje odwołanie się do opinii narodowej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że Polaków można oszukać, można wywieźć w pole, ale szukam jedynego sposobu, postuluję jedyny sposób, który jest dostępny. Postulowaliśmy w pracach nad uchwałą sejmową w przeddzień wyjazdu polskiej delegacji do Rzymu, na przykład takie rozwiązanie do tej uchwały osobiście składałem. Rzeczpospolita nie może bez naruszenia swojej konstytucji przyjąć traktatu, na mocy którego ustanowione zostanie pierwszeństwo konstytucji i praw przyjmowanych przez instytucje Unii wobec prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przekreślałoby to bowiem zasadę suwerenności narodu wyrażoną w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. To większość Sejmu łaskawa była odrzucić, co się wydaje z tą oczywistą. To trywializm, żeśmy stwierdzali. No, to jeżeli nawet takie trywializmy odrzuca tak zwana klasa polityczna, to jedynym sposobem na obronę jest odwołanie się do narodu, a bronić się trzeba.
Też w tych wszystkich dyskusjach trzeba patrzeć na różne praktyczne sprawy, które się pojawiają, bo w cieniu tej dyskusji o konstytucji europejskiej pojawiają się roszczenia niemieckie własnościowe i jak to trzeba odpowiedzieć? No po prostu w Polsce też trzeba spisać te, zliczyć straty polskie związane z II wojną światową, żeby jak się pojawia, no w ten sposób trzeba patrzeć, że jak się pojawia na forum europejskim jakiś problem, to my w Polsce musimy być gotowi rozwiązać ten problem. Nie czekać, aż nam się zwali na głowę, aż nam tutaj powiedzmy w cieniu traktatów europejskich pojawią się roszczenia do państwa polskiego, odszkodowania za mienie niemieckie, które przecież cztery mocarstwa po wojnie zadecydowały o zmianie granic w Europie. I po prostu, jak pojawiają się takie wyzwania, to w Polsce musimy być gotowi po prostu wiedzieć, co robić, że spisywać własny rachunek. I w każdej konkretnej sprawie, która się pojawia w dyskusji europejskiej, musimy być gotowi mieć własną politykę. Ale dotychczas tą politykę, którą trzeba by w Polsce uprawiać, europejską, się zbywało takim hasłem, no że wejdziemy do Unii Europejskiej i będzie dobrze. Mamy kłopoty z budżetem w Polsce, wejdziemy do Unii Europejskiej i Unia nam pomoże. Mamy kłopoty, bo rolnictwo czy nie nowoczesne, czy nierentowne, to przyjdzie Unia Europejska i da dotacje. Nie da rady tak rozwiązywać problemów, że nasi ministrowie, jaki by nie pojawił się problem w Polsce, to za każdym razem no, mamy czekać, co zrobi Unia Europejska. No bo tak to w karykaturze wygląda. po prostu musimy pilnować naszych spraw i wobec wszystkich problemów, które pojawiają się w tych dyskusjach europejskich, mieć własne stanowisko i umieć go bronić. Ale niestety, tak jeszcze raz powtórzę, zabiegi magiczne są uprawiane w dyskusjach publicznych, to znaczy ministrowie, politycy, którzy jeżdżą tam do Unii Europejskiej, zbyt wiele spraw próbują załatwić w ten sposób, żebyśmy my wszyscy w Polsce czekali, co tam zostanie gdzieś ustalone. I wydaje mi się, że w każdym razie sprawa referendum na temat konstytucji Unii Europejskiej może być tym pierwszym momentem, w którym ujawni się siła polska. To znaczy, jeśli rzeczywiście będzie taka sytuacja, że ta konstytucja będzie takim bełkotem, takim bełkotliwym językiem i tak szkodliwy sposób spisana, jak teraz wygląda, to po prostu nie będzie innego wyjścia, jak odrzucić ją w głosowaniu ze wszystkimi tymi konsekwencjami. I wtedy politycy, nasi partnerzy z krajów unijnych będą musieli też zareagować. To nie jest tak, że tylko to jest zmartwienie nasze polskie. Również jeśli oni na serio traktują te wezwania, że to ma być Unia państw przyjaznych sobie, solidarnych, to muszą wziąć pod uwagę nasz głos i nie ma innego wyjścia, jak dać wyraz temu głosowi.
Ja jeszcze chciałem tu do wypowiedzi właśnie słuchaczki, która mówiła, że Erika Steinbach może mieć swoją rolę. Otóż uważam rzeczywiście, że może tak być. Jest to znany mechanizm psychologiczny, wykorzystywany swego czasu za komuny przez MSW. Otóż kiedy miała na przykład podrożeć, to użyję takiego trywialnego bardzo przykładu, kiełbasa, no i zachodziła obawa, że może nastąpić jakaś reakcja społeczna negatywna, no to specjalni ludzie, którzy się zajmowali głównie rozpuszczaniem plotek, rozpuszczali plotki, że podrożeje kiełbasa o 10 zł. Po czym kiełbasa drożała, ale o 3 albo 4 zł. I zamiast wszyscy się zdenerwować, że kiełbasa podrożała o 4 zł, to wszyscy oddechnęli z ulgą, że kiełbasa podrożała tylko o 4 zł, a nie o 10 na przykład. I tu może być podobnie. No. Jakieś hałaśliwe środowiska tak zwanych wypędzonych mogą pokrzykiwać o odbieraniu Polsce i tak dalej. No i wszyscy się zdenerwują, moje kuchno mam odebrać. A później przyjdzie jakiś kulturalny w białych rękawiczkach Niemiec, który to będzie odbierał w białych rękawiczkach i wszyscy powiedzą, o jak fajnie, jeszcze nam za to zapłacił. Także to może rzeczywiście to być rola właśnie Eriki Steinbach. Bo rzeczywiście, jak obserwujemy ten proces ekspansji niemieckiej, no to rzeczywiście ja tam nie widzę miejsca na przypadkowość. Tam raczej wszystko jest z góry ukartowane. Mówiliśmy tu już o korelacji właśnie działań, na przykład niemieckich, no z korelacją środowiska, którego przedstawicielem jest Joschka Fischer. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na korelację, szczególnie to ma miejsce w Polsce, działań właśnie antypolskich, środowisk niemieckich i środowisk, których przedstawicielem jest na przykład pan Michnik czy pan Gross. Jest to zdecydowanie widoczne, jak się to dobrze zanalizuje. Jeszcze na zakończenie spraw dotyczących zagrożenia niemieckiego. Otóż jeśli słuchają nas słuchacze w Danii, to mam taki apel, bo pojawiła się niczym meteor taka informacja, że podobno Niemcy domagają się odszkodowań za trzy gospodarstwa w Danii, z których zostali wysiedleni. No i z tego, co ja ostatnio słyszałem, była całkiem realna szansa, że Dania nie zapłaci te odszkodowania, ponieważ no, dla budżetu Danii to jest naprawdę niewielkie obciążenie. No a z punktu widzenia prawa jest to pewnego rodzaju precedens. I to jest właśnie ta taktyka małych kroków ze strony Niemiec. Najpierw będzie Dania, później będą Czechy, a na końcu niestety padałoby na nas. Jeszcze do wypowiedzi pierwszego słuchacza. Otóż co do oceny szans w kolejnym referendum, otóż rzeczywiście, pierwsze referendum przegraliśmy, ale była pewnego rodzaju walka. Każda walka pozostawia po sobie jakieś skutki, prawda? I myślę, że skutkiem takim realnym było to, że żeśmy się przebili z pewną prawdą, która nie do każdego dotarła, ale wiele osób tą prawdę usłyszało. Teraz, kiedy realia potwierdzą to, co my żeśmy mówili, to ja myślę, że jest naprawdę realna szansa, że nawet przy wrzawie medialnej, podobnej do poprzedniej, jednak zwycięży rozsądek. Szczególnie, że był taki moment, dzięki naszej walce, że niezależne sondaże zakładały, że jest szansa, że my wygramy. No i wtedy przeciwnik musiał użyć całego arsenału środków, tak że my już mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać po przeciwniku, wiemy, jakie ma asy w rękawie, także myślę, że jest szansa. Poza tym zgrali się wszyscy ci ukryci euroentuzjaści, ci, którzy udawali patriotów i tak dalej. No koniec końców wydało się, że jednak byli za Unią Europejską. Teraz już wiemy, czego możemy się spodziewać po każdym z nich.
Dziękuję bardzo. Teraz może chwila muzycznej przerwy i po tej pieśni również będziemy chcieli dalej rozmawiać, skorzystając z obecności naszych gości i oczekując na telefonu od radio słuchacz 24 minuty po godzinie 1 po północ.
Starta z mas, że nie złoży jej nikt całość, że nie wytrze straży kław. Polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańców gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej, nie układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, Boże nie zginie, orzeł biały. Porzenie koni, rozwiał się bizerny kurz, szczęk stalowy białej broni, do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbce, i przeszli wolną Polskę, zostawiając nam pęczkę. Polski Polska żyje w nas, Polska nie zginie, odmiały jeszcze. Europa znów jest z nami i z pomocą szkoda wie, ale wolnej Polski grami polski żołnierz musi trzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew i wysoko nieść sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, Boże nie zginie, orzeł biały. Jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze serce pęta znów. Oto do lotu, jeszcze zacznij złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zacznij złoty róg.
I rozmawiamy jeszcze 1:30, pół godziny nasi goście jeszcze będą, bo później pory. Bardzo proszę, mamy kolejny telefon.
Mówi Jan Piwowarski spod Tarnowa.
Witamy gorąco, panie Janie, bardzo proszę.
Serdecznie pozdrawiam ojca, serdecznie pozdrawiam pana posła i pozostałych gości w studiu. Kiedy popadliśmy w niewolę, jedynym rozwiązaniem okazało się to, że musiało do całej sprawy włączone być całe społeczeństwo. Dopóki odzyskać niepodległość próbowała sama szlachta, systematycznie się to nie udawało. Wygląda podobnie sytuacja i dzisiaj. W czasie referendum okazało się tak, że wieś zachowuje się znacznie poprawniej niż mieszkańcy miast. Przeciętnie dwukrotnie więcej ich było przeciwników Unii Europejskiej na wsi niż w mieście. Niestety dzieje się tak, że politycy, niezależnie z jakiej opcji, spychają wieś na boczny tor. Są równi i równiejsi nawet w Radiu Maryja. Chciałem przeczytać taki króciutki list, jaki otrzymałem, który jest datą 16.05.2001 rok. Szanowny Panie, serdeczny Bóg zapłać za bardzo ważne wizyty spotkania z 13.05. bieżącego roku w Toruniu. Jak Pan wyjechał i dojechał. Listem z tematami przekazałem ojcu Piotrowi. Proszę szukać różnych ludzi do tego zadania. Spieszmy się. Pozdrawiam gorąco dobrych ludzi, którzy trudzą się dla Ewangelii Polski. Nie zniechęcajmy się niczym. Módlmy się za siebie wzajemnie. Pozdrawiam serdecznie Pania, Panią Teresę Bloch i innych. Pozostaję oddany w Jezusie i Marii, ojciec Tadeusz Żyrycyk.
Tak, ale Panie Janie, do czego Pan zmierza? Teraz mamy temat o Unii Europejskiej.
Jest wielka prośba, żebyśmy, jak się to mówi, mogli odrzucić ustawę zasadniczą, to w to włączeni muszą być wszyscy. Nie da się tak, że grupka polityków załatwi sprawę. Trzeba sięgnąć do szerszego spektrum tych, którzy myślą po polsku. Jeżeli będzie część pozostawiało się na boku, chciałem powiedzieć tak, że wtedy spotkania te miały dotyczyć oddolnego organizowania się. Miało być 5 spotkań. Było tylko jedno i oczywiście rada albo osoby, które były, które miały wpływ, między innymi chyba na ojców, spowodowały to, że po jednym spotkaniu reszta została
ukryta. Tak, ale Panie Janie, ja nie wiem, jak to było,
bo teraz,
na pewno na mnie nie miało wpływu, mogę
teraz powiedzieć, że nie było. Tylko, że na przyszłość, żeby nie popełniać takich błędów. Mieliśmy tutaj przykład, pan poseł Łopuszański stwierdził tak, że czytał w Nowym Przeglądzie Wszechpolskim propozycję konstytucji, ale w momencie, kiedy padło pytanie i sprawa została podniesiona, to już nie zdołał znaleźć się na tyle wysokości zadania, żeby to powiedzieć, tylko dopiero jakiś inny słuchacz mu to przypomniał, że coś takowego jest. Musi być zasada taka, że się będziemy wzajemnie szanowali i że będą wszyscy traktowani jednakowo.
No i nie bili sobie do
jednego własnego. Również mieszkańcy wsi też.
Panie Janie, dziękuję bardzo panu, bo to raczej jest taka odezwa. Wykorzystał pan ten moment, ten telefon, no ale dobrze. Myślę, że możemy to panu wybaczyć. Pozdrawiamy gorąco.
Serdeczne Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Znaczy, ja powiem krótko, że pana Jana Piwowarskiego bardzo szanuję. Jest wiele spraw, które powinny być moim zdaniem poruszone, z których oczywiście mógłbym także zabierać głos. Nie jestem w stanie z audycji poświęconej bardzo konkretnemu tematowi omawiać wszystkiego. Ja generalnie zgadzam się z diagnozą pana Jana, że grupka polityków nie załatwi sprawy i że muszą być włączone najszersze gremia narodu, bo nawet dwie grupki i trzy grupki też nie załatwią sprawy. Natomiast co do jednej rzeczy, chciałem się odnieść merytorycznie. Mianowicie pan Jan powiedział, że politycy z różnych opcji spychają wieś na dalszy tor. To prawda, istnieje proces spychania wsi i to przez polityków różnych opcji. Mam nadzieję, że nigdy, udało mi się nigdy w czymś takim nie uczestniczyć, wręcz przeciwnie, raczej postawałem po stronie wsi. Natomiast jest druga strona medalu. Wieś to nie jest próba jakiegoś Boże broń oskarżenia, ale jest słabo zorganizowana do obrony swoich interesów. Jest wewnętrznie rozproszona i dlatego tak strasznie łatwo jest różnym manipulatorom tę wieś spychać. jedno z najważniejszych zadań, które w tej chwili przed nami stoi, tutaj politycy mogą wykonać rolę wspierającą. Ja taką rolę ze swojej strony deklaruję, ale jest samo organizowanie się na różnych płaszczyznach wsi społecznej, ekonomicznej, do obrony swoich interesów w perspektywie Unii albo jakichś innych szaleńczych działań rządu, do obrony swoich interesów, rolniczych interesów przeciwko różnym instytucjom, różnym spółkom działającym na rynku rolniczym w sposób nieuczciwy. No, czasami po prostu brakuje też solidarności. Czasami jest taki pomysł, że ja będę się bronił sam, a mój sąsiad też ma pomysł, że będzie się bronił sam. Jeżeli nie będziemy się bronili razem, to nas rozłożą.
Dziękuję bardzo. Pan jeszcze chciał, tak? Pan...
No tak, chciałem tutaj powiedzieć, że rzeczywiście, że tylko zjednoczony naród może zwalczyć wszelkie zagrożenia i dlatego właśnie przeciwnik robi wszystko, żeby naród podzielić. I to nie jest tylko i wyłącznie ten podział, o którym wspomniał Słuchacz, że wieś przeciwko miastu, to właśnie w mediach starają się właśnie zrobić to przeciwnicy, napuścić jednych na drugich, ale wszelkie możliwe podziały sztucznie robione, które mogłyby podzielić naród, wszelkie są robione, jakieś przerosty regionalizmu, czy młodzi przeciwko starym, czy kobiety przeciwko mężczyznom, wszelkie możliwe podziały, to jest właśnie robota przeciwnika. Nasze zadanie to jest właśnie, żeby naród był zjednoczony.
Dziękuję bardzo. Odbierzmy jeszcze telefony kolejne. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Tak? Pochwalony jest Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kiedyś włączyłam, a propos tej Unii, kiedyś włączyłam na chwilę tylko telewizor i co słyszę? Jest Żyd z Izraela i mówi, że oni tylko czekają na nasze wejście do Unii. 500 000 Żydów już jest w Izraelu uszykowanych, żeby przyjechać do Polski. Zmarnowali mi resztę dnia. To chciałam tylko powiedzieć. A więc 500 000 Żydów już się szykuje na przyjazd do Polski, jak tylko wejdziemy do Unii. Dzwonię z Poznania, Bogno.
Dziękuję pani Bogno. Może jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże. Ja nie na temat może, ale króciusieńko bardzo. Chciałam się dowiedzieć, który z ojców miał dziś rano, znaczy wczoraj, na mszy świętej kazanie. Było tak wspaniałe.
Ojej, akurat mam nocy, to rano nie słucham, tak. Może trudno mi powiedzieć. Musimy zobaczyć, nie chcę...
Ojej.
O 7 godzinie, tak?
Tak, tak, wczoraj rano się, bo ja włączyłam po mszy, znaczy w trakcie włączyłam mszy i z kolei po mszy nie było powiedziane, bo normalnie było powiedziane zawsze, kto miał...
Może dlatego, że pani, że u nas są rekolekcje też dla ojców i z całej prowincji, z całej Polski są, może ktoś został poproszony. Także taki może być był desant genetyczny. Jakiś ojciec...
Nie, mnie się zdaje, że go kiedyś słyszałam, czy nie ksiądz Henryk taki, ale...
Może ojciec Waldemar, nie wiem, to trudno mi powiedzieć, jak się dowiemy, to jakoś przekażemy, dobrze? A może pani sobie zadzwoni do klasztoru, do Torunia.
A bardzo proszę.
No to numer, proszę, a pani skąd jest?
Ja jestem moje imię Zofia z Rzecznej koło Pasłęka.
Aha, no to przed Braniewie jest nasz klasztor, tam na pewno znajdą numer telefonu do Torunia, aby pani mogła tam sobie podejść.
Aha, dobrze? A ojciec nie może mi podejść
tak? Ja nie mam pod ręką, nie pamiętam tak dokładnie, a...
A do Braniewa?
No aha, to jest jeden kościół, dwa są, chyba trzy, no, ale prosi się tylko krzyża bronimy. Dziękuję bardzo pani.
Świętego krzyża, dziękuję, tak. Szczęść Boże.
No, mamy nowy temat, czy inny temat, ale to nic. Bardzo proszę, jeszcze jeden głos.
Boże, ja dzwonię z Niemiec.
Witam gorąco.
Jestem już na antenie.
Tak jest, słuchamy pani, bardzo proszę.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i gości w studia. I ja mam... pytanie, na które prosiłabym, żeby mi odpowiedzieć od razu, bo jeżeli będzie potwierdzało to, co myślę, to wtedy zadam drugie pytanie. Czy ja dobrze zrozumiałam, że konstytucje europejskie mają być podporządkowane konstytucje krajów członkowskich?
Tak. Tak. Już czytam odpowiedni przepis. To jest artykuł 10 projektu, który w ustępie pierwszym mówi: konstytucja i prawo przyjmowane przez instytucje Unii w ramach wykonywania kompetencji jej powierzonych mają pierwszeństwo przed prawem państw członkowskich. Rzeczą charakterystyczną jest, że nie ma tu zróżnicowania na przepisy konstytucyjne, przepisy ustaw zwykłych i innych państw członkowskich, tylko wszystko razem z konstytucją.
A jak w tej dziedzinie przyznaję, jak tak raczej na brak intelektu nie narzekam, tak w tej dziedzinie jestem trochę na ciemna. A jak to jest, że inne kraje się nie buntują? Anglia, Dania, Holandia, Belgia, Szwecja, czy ta konstytucja europejska innym w jakiś sposób nie szkodzi? Bo z tego, co też zrozumiałam, to ta konstytucja europejska byłaby korzystna też dla konstytucji niemieckiej, tak?
To znaczy nie. To, co przeczytałem, dotyczy wszystkich państw członkowskich, niezależnie, czy to będzie Polska, czy Niemcy, czy Portugalia, czy jakikolwiek inny kraj.
No ale dla nas ma być niekorzystna dla Polski.
A natomiast...
Dla innych krajów?
Ja nie wypowiadam się na temat prawa innych krajów. Słyszałem relacje z debat seminaryjnych, zresztą cytowane właśnie w dniu wczorajszym w telewizji Trwam przez pana Marka z Bawarii, że kiedy ujawnił, na czym polegają istotne zapisy w tym zakresie konstytucji i relacji do krajów członkowskich, to zdumieli się przedstawiciele świata prawniczego niemieckiego. Po pierwsze, jakby nie wgłębili się w zagadnienia, a po drugie, zdumieli się, jak dalece polscy przedstawiciele rządowi czy naukowi są gotowi ustępować z pozycji obowiązującego prawa. Proszę zobaczyć, dla mnie w dyskusji o tym, czy przyjąć rezygnację z suwerenności i uznać wyższość prawa unijnego, czy nie, to, co na ten temat myślą Belgowie, Niemcy czy Francuzi, nie jest żadnym argumentem. Natomiast gdybym miał się zastanawiać, dlaczego reprezentatywni przedstawiciele państwa niemieckiego, belgijskiego, francuskiego i tak dalej godzą się na te rozwiązania, to bym powiedział, że jest to wynik długotrwałego procesu, w którym elity tych państw, odpreparowane od swoich narodów, służące raczej celom międzynarodowym niż własnym, od długiego czasu realizują rozwiązania, które z poszanowaniem praw narodu jakiegokolwiek niewiele mają wspólnego. Tutaj wypada mi tylko przypomnieć, że te rozwiązania artykułu 10 projektu Konstytucji dla Europy, które przed chwilą cytowałem, nie są nowe w sensie pewnej konstrukcji prawnej. Pojawiły się w 64, 5 roku i w następnych latach w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i tylko teraz zostały inkorporowane do konstytucji, tak. Podniesione na niewspółmiernie wyższy poziom umocowania obowiązującego.
Tamte społeczeństwa być może żyją w takiej świadomości, że te rozwiązanie w jakimś sensie zostało przetestowane i być może, tak to tłumaczę, tamte społeczeństwa mają przekonane, że to jest dla nich dobre. Widziały ten Europejski Trybunał Sprawiedliwości w działaniu i uznały, że jest to właściwe. W Polsce my nad tym dyskutujemy. Jest ta różnica, że my jesteśmy w sytuacji dyskutowania, a tam jest jakaś świadomość, która po prostu istnieje. Po prostu te rozwiązania było jakoś testowane przez kilka lat.
I pytanie, czy tamte narody miały taką możliwość w ogóle dyskusji, czy to było poddane, czy to nie było na zasadzie...
To był proces, który się odbywał przez
narody najpierw w ramach tak zwanych wspólnot europejskich zgodziły się, znaczy przedstawiciele tych narodów zgodzili się na przyjęcie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w historii wspólnoty Unii Europejskiej okazał być się jednym z najważniejszych organów popierających tak zwaną integrację europejską, między innymi przypisując sobie prawo rozstrzygania o statusie prawa kraju członkowskiego w stosunku do prawa wspólnoty. Wprost z traktatów tego typu prawo mu nie przysługiwało.
Na samym początku.
Tak, ale skoro sobie przyznał, to w tym momencie kraje członkowskie uznały, mogły na przykład zaprotestować, ale nikt nie zaprotestował. W ten sposób rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości weszły masy tak zwanego prawa pierwotnego Unii Europejskiej. I jako taki obowiązywał. Ja tutaj akurat mam przed sobą zapisy, więc w takim wyroku precedensowym w roku 1964 Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że wspólnota, wtedy chodzi o Europejską Wspólnotę Gospodarczą, stanowi z punktu widzenia prawa międzynarodowego nowy porządek prawny, na rzecz którego państwa członkowskie ograniczyły w pewnym zakresie swe prawa suwerenne. Krótko potem, w tym samym roku, w innym wyroku, Trybunał Sprawiedliwości uznał, że państwa członkowskie przekazały część kwestii uprzednio zastrzeżonych dla prawa wewnętrznego tych państw na rzecz wspólnoty i, proszę uważać, stworzyły podstawy dla ograniczenia praw suwerennych swoich w taki sposób, że nie jest możliwe jednostronne cofnięcie tego przekazania w trybie stanowienia prawa wewnętrznego. I później nastąpiła, to już był początek lat 70., seria zmian praw krajowych, w tym niektórych krajach zmian przepisów rangi konstytucyjnej, żeby dopasować się do
Niemcy,
do prawa Unii Europejskiej. I ta praktyka znalazła swoje potwierdzenie w kolejnym precedensowym wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tym razem z 1977 roku, który powiedział tak: jeżeli norma prawa krajowego w danej sprawie jest niezgodna z normą prawa wspólnotowego, to sąd krajowy rozstrzygający sprawy ma obowiązek niestosowania prawa krajowego i zastosowania w to miejsce prawa wspólnotowego. Czyli innymi słowy, nawet jeżeli jeszcze ono jest zapisane w systemie prawnym, to sąd poprzez kontrolę prawa i nadrzędności z pewnej hierarchii aktów prawnych ma to uchylić. To, co myśmy to podnosili z trybuny sejmowej także przed referendum, myśmy informowali, no ja tu akurat się posłużyłem moją własną książką, w której to publikowałem, przestrzegaliśmy i Sejm i zwracaliśmy uwagę, że samo przyjęcie traktatu ateńskiego w istocie już godzi w suwerenność państwa polskiego. Natomiast raz jeszcze podkreślam, projekt konstytucji dla Europy przyjęty przez Konwent Europejski tę zasadę w sposób niewspółmiernie wyżej umocowuje, czyni ją fundamentem konstytucji.
Bo już nie tylko Europejski Trybunał Sprawiedliwości, nie tylko pewna teoria prawna, tylko praktyka potwierdzona zapisem konstytucyjnym.
Popatrzmy, jak to się przedziwnie dzieje. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu mówiliśmy Europa, prawda, Unia Europejska, i pokazaliśmy pewne tam nieścisłości, problemy, brudy, nawet i zło tkwiące. Debaty przeróżne. Potem mówiliśmy też o tym, co nasz naród może wnieść jakoś, tak? Nie? Gdzieś tam, czy nie my, ale właśnie ze sobą my, ale taki ciąg. Teraz poszły hasło znowu, brońmy tego, co w Nicei, prawda? Więc już jakby powoli, i takie to przedziwne, prawda? Też takie przygotowanie jakby też pewnego gruntu psycho.
Tak, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej zacytował hiszpańskie hasło Nicea albo śmierć. Myśmy mu powiedzieli w Sejmie, że na pewno nie umrze, bo skoro za Polskę nie chciał umierać, to za Nicea, jak mu też nie wróżymy śmierć.
Tak, to tak jakoś. Ja mówię, że jest takie coś, że powoli się możemy jakoś tak przyzwyczajać. Te nasze uszy, jakby się ten słuch się tępi, wzrok jest zamglony, dlatego warto czasami sobie coś takiego mocnego powiedzieć.
To jest praktyka małych kroków, tak, właśnie, która jest skutecznie od lat realizowana.
No tak zauważyłem, takimi etapami, prawda?
Jeszcze jeśli ojciec pozwoli do wypowiedzi słuchaczki, mianowicie tutaj trzeba podkreślić, że inne realia panują w Polsce, a inne w innych krajach. Ja twierdzę, że żaden kraj nie poniesie tak wielkich strat jak Polska, a szczególnie strat, nazwijmy to po imieniu. A szczególnie tutaj w kontekście właśnie Niemców. No jakie zagrożenie na przykład jest w Irlandii ze strony Niemiec? Żadne. A u nas jest to naprawdę realne, mało że zagrożenie. To jest proces, który już następuje. Poza tym no kwestia finansowa. No, jak te kraje naprawdę bogate płacą od 1 do 2% swojego produktu krajowego brutto, no to oni mogą w razie jakiegoś załamania w Unii śmiało z tej Unii występować. Poza tym nikt nie ma takich kart przetargowych jak Polska wobec Unii. Bo kto straci tak na dobrą sprawę, gdyby Polska nie wstąpiła do Unii? Czy my, czy Unia? Bo ja twierdzę, że jeśli my utrzymujemy, biedna Polska, 1,5 miliona miejsc pracy dla bogatej Unii i Unia, która już stoi na skraju kryzysu, gdyby nagle te 1,5 miliona miejsc pracy, zakładam to dla potrzeb naszej dyskusji, że to Unia się od nas odgradza murem chińskim, to oni tracą te 1,5 miliona miejsc pracy, a nie my. Poza tym muszą przewieźć przecież swoje towary na rynek wschodni, który
podbija. No właśnie, to może Unia jest bogata biedą poszczególnych krajów.
No przede wszystkim biedą, biedą nas, no bo ja nie widzę innego kraju, który by poniósł takie straty jak my, chociażby to ujemne saldo wymiany handlowej oceniane na 60 parę miliardów dolarów czy euro, no to to jest, nie ma chyba w historii nowoczesnej historii podobnej dysproporcji jak tutaj.
A tutaj już w latach 98-9, kiedy Unia wchodziła w ten okres stagnacji gospodarczej, to tam z pewnym optymizmem wypowiadali się ekonomiści unijni, że około 2003 roku, w związku z tym z poszerzeniem Unii o nowych kraje członkowskie i nowymi rynkami zbytu dla produkcji towarów i usług unijnych nastąpi ożywienie koniunktury. Tylko jest pytanie, za jaką cenę? Znaczy za cenę, że nas konkurują.
Tak. Drodzy panowie, czas płynie. Ty jesteś śmiał, że czas płynie, jak powiedział pan Tarej, nie? Nie napisali, tak uczyli z jakiejś szkoły moskiewskiej. Ale oczywiście czas upływa, chcemy jakoś powoli podsumowywać nasze rozmowy. Może jeszcze ostatni telefon i będziemy już mogli jakoś tak... No, zresztą są rozmowy zakończone, więc ten temat jest niezakończony, ale my go poruszamy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria, witamy kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
To robi zawsze.
Mówi Rafał Broda. Bardzo się cieszę, że jeszcze zdążyłem.
Pozdrawiamy pana profesora.
Witam serdecznie wszystkich w studio o tak późnej porze i dyskusja była bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że ja nie powtórzę czegoś, co już było powiedziane, bo nie miałem okazji, żeby od początku słuchać bardzo uważnie. Ale chciałbym nawiązać może najpierw do, jednak do tego telefonu pani, która się pytała, a cóż to takiego są te wartości chrześcijańskie i właściwie dlaczego mamy się jakoś je szczególnie pielęgnować. Ja tak zastanawiam się z punktu widzenia człowieka, który nie wierzy, dla którego te wartości no, nie mają jakiegoś znaczenia. Ja myślę, że jednak no, jakaś taka prosta definicja to jest, że to są wszystkie te wartości, które sprzyjają budowaniu ładu opartego na dekalogu, wzbogaconego o przykazanie miłości, przykazanie Chrystusa miłości. I teraz tak, te wartości budują no, absolutnie wspaniały ład moralny i w ogóle sprzyjający harmonijnemu życiu całego społeczeństwa i jest szczególnie korzystny dla ludzi poza chrześcijanami. Bo chrześcijanie są zobowiązani, mają pewne obowiązki. Natomiast ludzie, którzy nie są chrześcijanami, mogą sobie te obowiązki lekceważyć, a mimo to ktoś im nadstawia drugi policzek, a nie odpowiada kamieniem i wiele innych rzeczy. A mówiąc bardzo dosadnie, to można powiedzieć, że gdyby nie wartości chrześcijańskie, to przypuszczam, że jednak by się w Polsce polała krew po tych 45 latach zbrodni na narodzie. A teraz, jeśli chodzi o ten główny temat, to ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale trochę mnie zaniepokoiła wypowiedź jednego z panów, który tak trochę tak jakby powiedział, że ta konstytucja, no jeżeli ona będzie taka, jaka jest, no to ją trzeba będzie odrzucić. Mnie się wydaje, ja tu no, reprezentuję o wiele bardziej pryncypialne stanowisko. Tutaj w wypowiedziach pana posła Łopuszańskiego to się przewijało cały czas, że w zasadzie zgoda na to, żeby była konstytucja, to jest zgoda na to, żeby było jedno państwo. To jest zgoda na rezygnację z własnego państwa. To państwo europejskie, które ma już wszystkie atrybuty państwa. Już jest wspólna waluta, już jest wspólny organizm gospodarczy, będzie wspólna polityka zagraniczna.
Armia nawet.
Armia nawet, no, dosłownie wszystko. I teraz to zostanie jeszcze przypieczętowane tym fundamentalnym aktem przyjęcia wspólnej konstytucji, która będzie prawie symboliczna dla akceptacji ludzi dla tego superpaństwa, a jednoczesnej rezygnacji z własnego państwa. I teraz ja myśląc nad tym, jaką ci panowie, którzy proponują to rozwiązanie, jaką oni tutaj mają taktykę, ja się obawiam, że w tej chwili cały ten krzyk o Niceę, o zachowanie systemu głosowania Niczyńskiego, który rzekomo jest korzystny dla Polski, co wcale nie jest prawdą, bo Polska wręcz nawet procentowo traci pewną, czy nawet zyskuje, zyskiwałaby w tej chwili procentową wagę swojego głosu. Natomiast chodzi o to, że te inne państwa, te duże, zyskują kosztem małych tak dużo, że będą mogły same decydować o właściwie o wszystkim w Unii. Wobec tego mi się wydaje, że tutaj jest taktyka tych zwolenników Unii Europejskiej jest taka, że trzeba robić wielki krzyk i tutaj może nawet wprowadzą system niczyjskiego głosowania do konstytucji. Ale wtedy będzie wielki krzyk, ludzie to z aplauzem podchwycą, że tu jednak Polskę doceniono, Polska wygrała, a fakt przyjęcia konstytucji, czyli rezygnacji z własnego państwa pozostanie. No i w ten sposób mi się wydaje, że to całe oszustwo na tym polega i trzeba uważać na spektakl i trzeba też bardzo uważać, jak się argumentuje. Moim zdaniem trzeba ludziom bardzo prosto mówić, że przyjęcie tej konstytucji, choćby nie wiem, jak była poprawiana, to nie jest traktat, tylko konstytucja, to oznacza, że to jest super państwo i rezygnacja z własnego państwa. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo, panie profesorze. I może już odpowiedź na ten głos, niech będzie podsumowanie naszych rozmów.
Dziękuję.
Dzisiejszej nocy.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten głos. Ja w całości zgadzam się z pańskim wywodem. Podkreśliłbym do ostatnich pańskich słów jeszcze tylko jedną zdumiewającą sytuację polityczną. Mianowicie są takie grupy, które dzisiaj występują gwałtownie przeciwko projektowi konstytucji, przeciwko zachowaniu polskiego rządu jadącego na szczyt europejski, ale które chwilę wcześniej bardzo głośno zajmowały się promowaniem wejścia Polski do Unii Europejskiej. I Raban robił właśnie o Invocatio Dei, czyli też zapis o wartościach chrześcijańskich, i Raban robi Łenicę. A tam, gdzie chodzi o najistotniejszą sprawę, o budowanie państwa, tam nie robią sprzeciwu. Za chwilę będziemy decydowali daj Boże, w referendum, może w głosowaniu sejmowym, jeżeli w Zgromadzeniu Narodowym, jak tam się referendum nie dałoby osiągnąć, jak oni się wtedy zachowają. Właśnie na przykład, jeżeli oszukają ich tak zwanym sukcesem negocjacyjnym Polski. To jest tak, jak człowiek przykłada wielką wagę do drugorzędnych, dziesiątorzędnych spraw, zapominając o tych najważniejszych. I druga rzecz, bardzo też dziękuję za to, to podkreślenie, że to, co nazywamy wartościami chrześcijańskimi, pomijając całą sprawę definicyjną, to przecież jest dobre nie tylko dla chrześcijan. Ja mam takie szczególne doświadczenie. Gdzieś w 2000 roku zaprosili mnie na taką swoją wewnętrzną dyskusję. To duży dla mnie zaszczyt, przedstawiciele Unii Pracy. No, środowisko intelektualnie, politycznie, no skrajnie przeciwstawne temu, co ja osobiście reprezentuję. Był tam bardzo poważny człowiek, profesor zwyczajny, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Jako jeden z dyskutantów zabrał głos i on, prawda, powiada mniej więcej tak, że no, on się bardzo docenia, prawda, za pewną ideowość, zasadniczość wypowiedzi pana posła uprzejmie, ale on się jednocześnie strasznie boi, bo no i tutaj jest ona taka głęboko różna w stosunku do, i czy nie będzie restrykcji, czy nie będzie dyskryminacji, czy i tak dalej. Te wszystkie wypowiedzi, które tam między innymi dzisiaj się w dyskusji pojawiły. Ja mu też odpowiadałem, na litość boską, panie profesorze, sobie przypomnijmy też, bo on tam powoływał się na praktyki Hitlera na przykład i tak dalej. Mówię, że Hitler, Stalin, ci różni inni odchodzili od Pana Boga. I konsekwencją było to, że wpadali w takie zaprzeczenie człowieczeństwa, że aż do ludobójstwa. A właśnie tam, gdzie była świadomość człowieczeństwa przyniesiona przez Dekalog, przez Ewangelię, to tam, nawet jak się głęboko nie zgadzaliśmy, to nie było aktów barbarzyństwa, więc nawet miłość Chrystusa jest gwarancją szacunku dla ludzi. Miłość Chrystusa obecna w życiu społecznym, dla ludzi, którzy nawet sami tego Chrystusa nie kochają. Jako moje moje podsumowanie ponownie użyję cytatu z telefonu ojca dyrektora, który dzwonił do nas jeszcze przed północą i mówił: pamiętajmy, że jest Pan Bóg. Mamy pomagać sobie wzajemnie, okazywać dużo życzliwości i nie dać się. Mamy patrzeć w przyszłość, szanować swoją godność i honor. Żyjemy w czasach przedziwnych, obyśmy się tylko nie zaczęli bać. Jeżeli się będziemy Pana Boga trzymać, to zwycięstwo będzie z Nim, to z nami też.